Ze mną, szanowni państwo, już kolejni goście w studiu Radiu Kraków Kultura. Pan Karol Kusz, chórmistrz chóru kameralnego Krakow Singers, wiceprezes Fundacji Equinum. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan Aleksander Tomczyk, kierownik artystyczny zespołu instrumentalnego Floripari. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Oraz pani Katarzyna Freiwald, prezes Fundacji Equinum, menadżer i śpiewak Krakow Singers. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szanowni państwo, dziś cofniemy się w czasie, czyli do renesansowego Krakowa, by hucznie świętować karnawał. To oczywiście za sprawą wyjątkowego koncertu Karnewale w renesansowym Krakowie, który odbędzie się już jutro, 26 lutego w oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie, czyli w domu Jana Matejki. W jaki sposób to wydarzenie pozwoli doświadczyć czasu i obyczajów zapustnych renesansowej stolicy Polski?
Bo ta muzyka, którą będziemy prezentowali, ona sama w sobie jest niesamowita i piękna. Będzie nas przybliżała do tego czasu. A będziemy opowiadali dźwiękami i głosem i instrumentami o czasach polskiego złotego wieku. Mm-hmm. I to takich rzeczywiście absolutnie niezwykłych, dotyczących radości. Mm-hmm. Także myślę, że jeżeli chodzi o istotę tego programu, jest atrakcyjny i wart wysłuchania.
To za chwilę będziemy mówić o tym programie jeszcze szerzej. Natomiast rzeczywiście cofnijmy się do tego XVI wieku, bo za sprawą króla Zygmunta I Starego na Wzgórzu Wawelskim tętniło wówczas życie artystyczne. No i oczywiście nastąpił rozwój architektury renesansowej. Jak wówczas brzmiał Kraków, ten renesansowy Kraków?
Nośnie. Można powiedzieć, że nośnie, ponieważ muzyka była integralną częścią życia, nie tylko dworu królewskiego, a pamiętajmy, że to był dwór Zygmuntów, dwór ostatnich Jagiellonów. To jeden z najważniejszych dworów ówczesnego świata, więc oczywiście tętnił dźwiękami. Dość powiedzieć, że za najlepszych czasów dosyć krótko, ale mimo wszystko funkcjonowało na samym Wawelu 5 kapel jednocześnie. Może to nie były bardzo liczne zespoły, jakbyśmy sobie wyobrażali dzisiaj, ale mimo wszystko było to kilkudziesięciu muzyków.
Mm-hmm. Królowa Bona uwielbiała tańczyć i zapraszała włoskich artystów na swój dwór, dlatego wszędzie było słychać te włoskie utwory. Było wielokulturowo na Wawelu wówczas.
Czy Bona była tak wychowywana? Była wykształconą osobą i jakby też pobierała lekcje tańca jeszcze w Bari będąc. No i jakby całe to swoje dziedzictwo i radości, i umiejętności, i jakby pragnienia urozmaicania życia dworskiego przywiozła ze sobą tutaj do Krakowa. I cały czas obracamy się właśnie w tym dialogu wawelsko-mediolańskim w tym momencie, bo jakby tutaj skupiamy się na tym i jakby ta współpraca muzyków polskich i włoskich, ona rzeczywiście zaistniała w tym samym momencie, kiedy ona tutaj się pojawiła. Ona przyciągała artystów, sprawowała mecenat, stworzyła bardzo dobre warunki takiej współpracy i w jakimś stopniu tutaj powrócę do ubiegłorocznego naszej realizacji. Myśmy pod tą tradycję jakby do niej tak bardzo wprost nawiązali, łącząc się jako zespół Krakow Singers z orkiestrą barokową La Risonanza z Mediolanu.
Przypomnijmy, że 13 lipca 1521 roku po raz pierwszy wybrzmiał dzwon Zygmunt. W ubiegłym roku obchodziliśmy 500-lecie tego wydarzenia. No i ten fakt nie został przez państwa pominięty. Koncert zatytułowany Komu bije dzwon? Dialog muzyczny Kraków-Mediolan honorował ten wielki jubileusz, no i właśnie zainicjował jakby na nowo tę współpracę krakowsko-mediolańską.
Tak, chcielibyśmy jeszcze tutaj napomknąć, że jakby w wyniku tej współpracy ubiegłorocznej mamy kontynuację w tym roku. Otrzymaliśmy zaproszenie ze strony Fabia Bonizzoniego i jesteśmy zaproszeni na dwa koncerty właśnie w tym roku w Mediolanie i Werbanii. Ale właśnie tam ubiegły rok zainicjował właśnie ten, dotknęliśmy Wawelu jako zespół, jako fundacja i właśnie w ubiegłym roku myślę, że też jakby w związku z tą aurą, która nas bardzo długi czas trzymała tej muzyki renesansowej, która się tutaj zrodziła na Wzgórzu Wawelskim, spotkaliśmy się z Olkiem właśnie tutaj obecnym, z Floripari. Ja znałam zespół i jego działalność Floripari i moim marzeniem było móc stworzyć coś wspólnego, bo mogę powiedzieć, że od 35 lat odkąd jestem w Krakowie. Ciągle czekam na zespół, który będzie zespołem renesansowym, który będzie wpisany naturalnie, prawda, w całą mapę działalności takiej kulturalnej tego miasta. Nie doczekałam się tego momentu. Mamy tą lukę, jest ta pustka i gdyby no nie chciałabym używać porównań, ale myślę, że na drodze naszych jakichś wycieczek czy ekskursów gdzieś w zachodnie kraje czy południowe, bardzo często można spotkać w przestrzeniach dworów renesansowych i naturalnie jest, że rozwijają się zespoły, które grają muzykę, która przedstawia dziedzictwo czasu, którym te dwory powstały. Niestety Wawel, no niestety takiej współpracy ścisłej nie podjął. I uważamy, że łącząc się tutaj i jakby też wspólnymi siłami i przede wszystkim jakby za wysoką oceną naszego wniosku, który skierowaliśmy jako fundacja do konkursu na zimowe wydarzenia kulturalne w mieście Krakowie. To jest konkurs, który organizowany jest przez Urząd Miasta Krakowa i mogliśmy w ten sposób jakby z taką propozycją wyjść bardzo szybko po tym naszym właśnie spotkaniu, o którym wspomniałam. Pierwsza taka była z brzegu propozycja. Olek zaproponował, skoro zimowe wydarzenia, wobec tego pokażmy, jak wyglądały zapusty, prawda, w tym brzmieniu właśnie w XVI wieku tutaj w Krakowie. Stąd właśnie ten pomysł. No, jesteśmy tylko wdzięczni i bardzo się cieszymy na tą współpracę, mając nadzieję na dalszą jej kontynuację. Ale przed nami jutrzejszy koncert, koncentrujemy się na nim i cieszymy się.
To w takim razie powiedzmy, co usłyszymy podczas tego jutrzejszego koncertu, jaki będzie jego program.
Ja też powiem, że bardzo się cieszę jako chórmistrz zespołu Krakow Singers. Ja się bardzo osobiście cieszę, że mamy możliwość współpracy z zespołem instrumentalnym. Od tamtego roku, tak jak Kasia powiedziała, rozpoczynamy taką współpracę z zespołami instrumentalnymi, co pierwszy raz tak naprawdę od 6 lat naszej działalności ma miejsce. Ja osobiście uważam, że właśnie takie połączenie zespołu wokalnego, instrumentalnego, to jest rzeczywiście pełnia brzmienia muzyki, prawda? Muzyki wokalnej, wokalno-instrumentalnej. Także ja jestem bardzo szczęśliwy z tej współpracy. Mam nadzieję, że będzie kontynuacja. A podczas jutrzejszego koncertu to, co mogę powiedzieć, usłyszymy bardzo bogaty program. Oczywiście bazujemy tutaj na utworach renesansowych kompozytorów, którzy byli związani z dworem wawelskim. Natomiast rzeczywiście program koncertu będzie bardzo bogaty. Będą tańce instrumentalne, utwory wokalno-instrumentalne, utwory a cappella, kompozytorów renesansowych. Tak jak tutaj wspomnieliśmy, mamy tematykę karnawałową, biesiadną, taką powiedzmy rozrywkową tamtych czasów. Była to muzyka, przy której się bawiono, tańczono, więc na pewno uczestnicy koncertu, mam nadzieję, nie będą się po prostu nudzić podczas tego koncertu. Będziemy mieć instrumenty z epoki. Tutaj myślę, Olek powie więcej na temat instrumentów. Będą instrumenty strunowe, szarpane, perkusyjne, dęte, bogactwo instrumentalne, bogactwo dźwiękowe, więc naprawdę będzie bardzo dużo się działo.
To jest bardzo mocny walor, jakby tutaj brzmienie zespołu renesansowego, instrumentalnego oczywiście. To jest, no, to jest niecodzienny moment, kiedy można wysłyszeć taką muzykę, wysłyszeć brzmienia, które zdają się być archaiczne, z drugiej strony są bardzo bliskie, bo my śpiewając, jakby no, wtórując głosami, też w dużym stopniu jesteśmy inspirowani brzmieniem tych instrumentów. To jest nasza pierwsza współpraca, ale wczorajsza próba wspólna jakby mnie osobiście przydała, znaczy to, co też Karol mówi, jakby tej otwartości wokalnej, która jest potrzebna w momencie, gdy się pracuje tylko w systemie, prawda, głosów wokalnych. Jest to inny rodzaj pracy, kształtowania też myśli w kierunku interpretacji. W przypadku spotkania się z instrumentarium tego rodzaju, no dochodzi do otwarcia kolejnych przestrzeni w głowie i jakby takiego naturalnego otwarcia w takim bardzo naturalnym sposobie śpiewania. Mhm. To jest doświadczenie, którego ja doświadczyłam, dotknęłam.
Pani Aleksandrze, to proszę przedstawić to instrumentalne bogactwo.
Bardzo chętnie, natomiast dziękuję tutaj za miłe słowa i Katarzyny, i Karola. Dla nas ta współpraca też ma kapitalne znaczenie, bo jeżeli mamy zbliżać się do źródeł, a taka jest istota grania muzyki dawnej, to właśnie brakowało tej pełni. Rzeczywiście troszeczkę tak jest, przepraszam, że sobie pozwalam tutaj na taką dygresję, że w Krakowie brakuje czegoś takiego. I to o paradoksie. Największą chlubą w historii były czasy polskiego Złotego Wieku. To nas niosło. Potem był wiek srebrny, a potem już czas, można powiedzieć, takiej smuty dla Polski. I o dziwo nie kultywujemy tych tradycji. To jest zaskakujące. Więc trochę tak jest, jak w tym powiedzonku: cudze chwalicie, swego nie znacie. Sami nie wiecie, co posiadacie. I dobrze się stało, że się połączyliśmy. Można by tylko żałować, dlaczego tak późno, prawda? Ale jak to powiadają, lepiej późno. Dobrze wiemy, co dalej. Co do samego programu, to jest tak złożony, żeby w istocie był atrakcyjny. Tak jak tutaj Katarzyna i Karol powiedzieli, będą i tańce, i pieśni. Natomiast to, co jest ważne, to jest to, że nie wykonujemy żadnego innego utworu, który nie byłby związany z zamkiem na Wawelu. I są kompozycje polskie, są zagraniczne. Zaczynamy tańcem z tabulatury Jana z Lublina. O każdym z tych utworów można by powiedzieć naprawdę bardzo dużo. Bardzo polski, rdzenny zbiór tańców. Tu znowu dygresja, to jest troszeczkę tak, że my, mając potem burzliwą historię potem, czyli po Złotym Wieku, zostaliśmy niemiłosiernie przetrzebieni. I dopiero teraz jest dobry czas, że powoli sięgamy i odkrywamy, albo robią to za nas inni, bo niestety kultura bywa niedoinwestowana, i odkrywają perły, ja to tak roboczo zawsze nazywam, takie jumbo jety w archiwach, że nagle się okazuje, zaraz, a co to za utwór? I proszę bardzo, to jest Polska, prawda? To jest Polska XVI czy XVII wieku, i zagraniczni twórcy po prostu odkrywają, że jest coś takiego, co jest w ich mniemaniu na antylach takich myślowych. Ale wracając do pani pytania. Następny utwór to jest na przykład pienie o elekcji krala polskiego Zygmunta II Augusta I. Dosyć długi tytuł i może zagmatwany, natomiast w staropolskim. Natomiast też jest jakby nośnym utworem o tym, o tej wadze roli króla i tego, można powiedzieć, śmiało imperium, bo to za niedługo będzie imperium dwojga narodów. Potem suita tańców polskich, a potem bardzo ciekawe nazwiska, jak Jakob Arkadelt, franko-flamandzki twórca, który w Polsce nie był, a którego utwory były bardzo, bardzo popularne, bo to był taki rodzaj obieży świata. Pierre Attagnon, zbiór przebogaty, w zasadzie człowieka, który nie był artystą, ale który miał rękę do tego, żeby zbierać atrakcyjne kompozycje ówczesnego czasu, XVI wieku. Mistrz renesansu, Cipriano de Rore na przykład, odnotowany w takim inwentarzu Jerzego Jasińczyca, to był kapelmistrz. Za czasów Zygmunta Augusta. Zmarł de facto chyba w tym roku, w tym samym roku, co król. Natomiast też miał szczęśliwą rękę, że był skrupulatny. Nie zawsze tak było, bo czasami przychodziły utwory, które były niesygnowane albo były kopiowane i nie zostawiało się na przykład nazwiska twórcy, bo kopista się spieszył, prawda? A bywało, że to była, że to była albo jest jedyna kopia. Prawda? Jedyny odpis, ręczny oczywiście, jakiegoś kapitalnego utworu. No a to są przesłanki do tego, żeby te wszystkie kompozycje odtworzyć. Tutaj na przykład można pomyśleć o Wacławie Strzemotu. To był arcymistrz polskiej polifonii, bardzo popularny w ówczesnym świecie, ukochany kompozytor Zygmunta II Augusta. No i jego kompozycji, pewność mamy tylko co do 6 kompozycji, co ciekawe, no bo reszta zwyczajnie zaginęła przez te meandry historii. Inne nazwiska, Bernardino Lupacino, też znakomitość funkcjonująca we Włoszech, a którego utwory pojawiły się w Krakowie czy w Rzeczpospolitej. Można by tu jeszcze wymieniać John Dowland, Tobias Hume. Tu można się zatrzymać przy Tobiaszu Hume'ie. Nie wiem, czy mogę, bo tak tutaj wiadomo, że jest to naszą pasją, więc chętnie o tym opowiadamy. Taki, no, dziś byśmy powiedzieli najemnik, to się może źle kojarzy w kontekście tego, co się dzieje właśnie obecnie za naszą wschodnią granicą, ale taki w dobrym znaczeniu najemnik, condottiere, właśnie to lepsze słowo. Człowiek, który walczył jako najmita, ale jednocześnie w duchu był artystą. Szkot, jeżeli dobrze pamiętam, Szkot. Znakomicie wyszkolony, przedstawiał się kapitarz Tobiasz Hume. Natomiast przy okazji był znakomitym gambistą. I najmując się jako najemnik króla Szwecji, walczył z Polakami. I to też, proszę państwa, znowu wrócę do tego wątku, cudze chwalicie, swego nie znacie. Walczył z Polakami, podziwiał ich kunszt, nie tylko wojenny czy militarny, a jednocześnie zachwycał się polską muzyką i polską kulturą do tego stopnia, że kiedy miał szczęście wydać swoje kompozycje w Londynie w 1605 roku, to tam pojawia się sporo tańców polskich. Polish Aire, jak niektórzy czytają, czy Polish Villanelle na przykład. I to jest ten ogromny wpływ kultury, absolutnie nie do przecenienia i tu zaznaczam, że ten obszar jest troszeczkę zaniedbany, a to jest naszym wyznacznikiem. To jest naszą tożsamością i solą w zasadzie, więc cieszymy się, że jest taka okazja, żeby to zaprezentować. Na końcu jeszcze, nie będę wszystkich kompozytorów wymieniał, natomiast ciekawe nazwisko Giovanniego Gastoldiego, takiego, można by powiedzieć, celebrytę renesansowego, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, którego kompozycje no, były wszechznane. Do tego stopnia, że pojawiały się takie tekstowe kontrafaktury, że tekst włoski, który nam był tożsamy, no bo była przecież Bona Sforza, Włoszka z krwi i kości, były szybko transkrybowane czy przetłumaczane na języki narodowe. No i ta pieśń też doczekała się polskiego przekładu. To jest to mocne świadectwo tej naszej wspaniałej kultury, którą no, teraz dopiero jakoś odkurzamy.
Szanowni Państwo, i to wszystko wybrzmi już jutro w domu Jana Matejki o godzinie 18:00, tak więc zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Na epokę renesansu przypadł czas rozkwitu naszego miasta, Starego Miasta. Jakich działań dziś potrzeba, by tę złotą erę w odpowiedni sposób przypominać? Czy ta Państwa współpraca, która się rozpoczyna tak naprawdę jutrzejszym wydarzeniem, ma szansę to zrobić? O takie działania chodzi?
Myślę, że tutaj chciałabym też nawiązać do takiej strategii miasta, jeżeli chodzi o działania kulturalne. Bardzo dużo w tej chwili się mówi o tak zwanym sieciowaniu, o łączeniu się w jakieś konstrukcje, żeby tworzyć tak zwany ekosystem kultury, że tutaj użyję tego zwrotu, który często się pojawia w dyskusji, jeżeli chodzi o nasze życie kulturalne, naszego miasta. I myślę, co również zaznaczyliśmy w naszej aplikacji, że jakby to nasze połączenie również jakby no wpisuje się w tą strategię miasta, które próbuje tworzyć takie połączenia. Myślę, że tutaj wyraźnie daliśmy sygnał, że bardzo świadomie to robimy. Jesteśmy dojrzałymi muzykami, dojrzałymi osobami, i którym leży na sercu wizerunek kulturalny tego miejsca. I też to, co jakby cały czas nawiązuje też do tego, co Oleg mówił. To jest miasto, no w tej chwili już można powiedzieć w 80% miasto turystów. To samo centrum. To bywalcami są obywatele całego świata. Nawiązując do tego ciągłego braku, myślę, że w strategii miasta, no dobrze by było, żeby się znalazł taki stały punkt właśnie takiego źródła, gdzie można odnaleźć wizerunek renesansu. Ja nie mówię, że tylko przez muzykę, prawda, tylko właśnie w jakiejś szerszej korespondencji, bo koncert to nie tylko muzyka. Zresztą tak jutro też się zdarzy, że oczywiście zaprezentujemy muzykę, natomiast słowo też jest bardzo ważne. Poprzez słowo będziemy wprowadzali w taki bliższy kontekst, czy powstania tych utworów, czy jakby przybliżenia tego czasu zapustnego, o którym cały czas tutaj mamy to na myśli. Będziemy się starali taką radość w tych utworach zapisaną przekazać, pomimo nawet tego jakiegoś tam, prawda, nastroju, który nas w tej chwili jakoś determinuje, tego smutku, ale idziemy dalej tą myślą, żeby zaprezentować to dziedzictwo muzyczne naszego miasta. I powracając do pani tutaj tej sugestii i zapytania. Dlatego myślimy, że postaramy się, żeby ten koncert jutro dobrze wybrzmiał, chcemy to dobrze zrobić od strony takiej fachowej i też chcielibyśmy, będzie koncert zarejestrowany, będziemy chcieli stworzyć rodzaj takiej oferty, będziemy potem, prawda, przekazywać tę wartość dźwiękową tego koncertu i będziemy też opowiadać o tym, dlaczego należałoby to, prawda, kontynuować. Jeszcze tutaj odnośnie też pani pytania, istnieje tutaj w Krakowie, mamy na szczęście bardzo, bardzo pięknie pracujący i działający
Balet zespół. Krakowie Dance.
Tak, właśnie, o tym chciałam powiedzieć. I ja osobiście kocham ten czas, kocham tę muzykę, zresztą dlatego wybrałam Kraków jako miejsce miejsce studiów, ponieważ wyobrażam sobie to w 85 roku, że na każdym roku będzie, gra kapela renesansowa. No niestety się bardzo pomyliłam. I teraz jakby to jest pewnie nie moich marzeń, ten jutrzejszy koncert, ale to przepraszam za tą osobistą dygresję, ale ona ma bardzo dużo wspólnego właśnie z tym stanem faktycznym. I będąc często na prezentacjach, na koncertach baletu Krakowia Dansa, jest oczywiście przepiękny taniec, to wszystko jest bardzo dopracowane, to jest wspaniała instytucja, przepiękna, przepiękne spektakle i zawsze jest ta muzyka z taśmy. Ja pamiętam, że to było coś, co mnie gdzieś tam, no, uderzyło, bo będąc w Urbino, gdzieś tam pogubiłam się w uliczkach Urbino, natknęłam się we Włoszech oczywiście, natknęłam się na właśnie na podobny spektakl, taki baletowy, ale oczywiście obok baletu siedział zespół, który grał i śpiewał, jakby to była całość, prawda? Więc jakby tutaj no, na rynku krakowskim zdarzają się przepiękne prezentacje Krakowia Dansa, ale no brakuje tej całości.
Szanowni Państwo, no mamy w Krakowie balet Krakowia Dansa, z tego też należy się oczywiście cieszyć, tak. Bo to jedyny w Polsce profesjonalny zespół tańców historycznych, specjalizujący się w tańcu barokowym, który od 2000 roku...
Już szczęśliwie nie jedyny.
Nomine Rose.
Jest i teatr tańca Terpsichore, to mówię tylko o krakowskich zespołach i no i znakomity grupa baletowa też tańca dawnego Sotto le Stelle przecież. Więc to jest tak, że może przez ten szum informacyjny i to zagonienie zwyczajnie nie wiemy, że są takie skarby w Krakowie, także
trzeba szeroko otwierać oczy, żeby je dostrzec. Mamy także zespoły Krakow Singers Flori Pari, które jutro połączą się podczas koncertu w domu Jana Matejki. Proszę pochwalić się osiągnięciami swoich zespołów, bo wiem, że te zespoły konsekwentnie tworzą i realizują autorskie przedsięwzięcia. Więc pytanie też, które się od razu nasuwa, co ta współpraca nam, odbiorcom, państwa współpraca przyniesie?
Znaczy, ja na pewno muszę powiedzieć, chciałbym powiedzieć o kilku rzeczach, które jako zespół Krakow Singers mamy na swoim koncie już. I co te rzeczy, które zrobiliśmy, niosą i mogą przynieść w przyszłych miesiącach czy latach. Na pewno musimy powiedzieć, tutaj też w Radiu Kraków podczas Świąt Bożego Narodzenia byliśmy gośćmi u Mateusza Borkowskiego. Wydaliśmy w tamtym roku płytę, która też niejako zahacza o czas właśnie renesansu, wczesnego baroku. Jest to płyta zatytułowana Och, drogie perły, kolędy z kancyniałów sióstr benedyktynek w Staniątkach. Jest to kolęda...
Przepraszam, że wyjdę w słowo, ale dodam od siebie, że znakomita płyta.
Dziękujemy.
Czyli jest to kolęda jest to płyta z kolędami z kancyniałów i też tak jak Olek powiedział tutaj, są to rzeczy, jest to ogromny zbiór. Ogromny zbiór muzyczny, pięknych utworów z pięknymi tekstami staropolskimi, łacińskimi, które też są, wiemy, że są. Natomiast ja bardzo jestem zdziwiony, że mało osób podejmuje tą tematykę i mało osób zajmuje się tym zbiorem, bo jest to ogromna spuścizna tamtych czasów, która jest zachowana, przechowywana przez siostry w Staniątkach. I jak przygotowaliśmy się do nagrania tej płyty, ja byłem zdumiony, szukając informacji w sieci odnośnie nagrań tych utworów, że praktycznie znalazłem tylko jedną taką pełną płytę, która zawierała no, niewielki zbiór kolęd zarejestrowanych. Są oczywiście utwory, które są w ogólnym obiegu. Jest to kilka, natomiast nie ma tak naprawdę digitalizacji wykonawczej tych utworów. Jest ogrom. Gdybyśmy chcieli zrobić z tego pełną dyskografię, to myślę, żeby z 10 płyt wyszło z tego, naprawdę. To jest ogromny zbiór, więc podjęliśmy taki temat i w tamtym roku wydaliśmy taką płytę. Jest ona do wysłuchania na Spotify, można ją na naszej stronie również zamówić w dalszym ciągu. Natomiast to wspomnieliśmy jeszcze o jednej rzeczy, która się wydarzyła w tamtym roku, czyli współpraca z zespołem La Rezynanza z Mediolanu. W tym roku, tak jak Kasia wspomniała, mamy zaproszenie od Fabio Bonicianiego do realizacji dwóch koncertów w Mediolanie to będzie prawdopodobnie listopad, grudzień w tym roku. Natomiast prowadzimy starania o to, aby ten koncert się też w Krakowie odbył. Chcemy zaprosić tutaj Fabia do nas. Tak czy inaczej próby się będą odbywać tutaj. Skoro będziemy już mieć artystów włoskich tutaj w Krakowie, to warto ten koncert również krakowskiej publiczności pokazać. W tamtym roku mieliśmy również taką ciekawą współpracę z dyrygentem z Węgier, z Zoltanem Padem. Jest to chórmistrz chóru Radia Węgierskiego. Mieliśmy również koncert w Krakowie z takim programem polsko-węgierskim i ten koncert również przedstawiliśmy w Budapeszcie podczas pierwszego festiwalu List Fest. Natomiast ta współpraca również na tyle dobrze przebiegała, że w tym roku jest to bardzo prawdopodobne, że zarejestrujemy kolejną płytę właśnie z Zoltanem Padem. Będzie to też program złożony polsko-węgierski. W tym roku rzeczywiście mamy bardzo ciekawą rocznicę, ponieważ mamy rocznicę z 140 lat od momentu urodzin Karola Szymanowskiego i Zoltana Kodaja. Mm-hmm. Bardzo ciekawa rocznica. Myślę, że mało osób zdaje sobie w ogóle z tego sprawę. Ja też tak naprawdę, znając te utwory, znając kompozytorów, nie przypuszczałem, że rzeczywiście urodzili się w tym samym czasie, w tym samym roku. To jest bardzo ciekawe, ponieważ ich twórczość, zarówno Szymanowskiego, jak i Zoltana Kodaja, jest to twórczość, która... Ci kompozytorzy również poszukiwali i opracowywali tematy ludowe. To jest bardzo ciekawe, że w tym czasie powstawały rzeczywiście przez Zoltana Kodaja opracowania tematyki ludowej. No i nasze wspaniałe pieśni kurpiowskie Szymanowskiego. Ja uważam, że to jest najwybitniejszy utwór, najwybitniejsze opracowanie tematów ludowych przez polskiego kompozytora.
Panie Aleksandrze, to jeszcze króciutko, bo czas niestety już nam powoli się kończy. Króciutko jeszcze o planach zespołu instrumentalnego. Floripari, bardzo proszę.
Dodam, że nie jesteśmy tylko zespołem instrumentalnym, że są też w zespole dwie wokalistki, jedna w roli również instrumentalistki. Trochę tak na renesansową modłę, bo rzeczywiście ten termin człowiek renesansu nie wziął się znikąd. Także grając na rozmaitych instrumentach przez tyle lat człowiek różnych rzeczy dotyka. Co do planów, to oczywiście plany są. I znowu powiem, powtórzę się o paradoksie. W końcu, po ponad 20 latach chcemy wydać, to też jest taki, nie wiem, signum temporis, że dopiero po 20 latach funkcjonowania, ponad 20 latach, chcemy wydać płytę, w zasadzie rejestrację koncertu, który jest takim naszym szlagierowym koncertem, można powiedzieć, najczęściej zamawianym z tego naszego portfolio, który się nazywa Królewski Dwór Jagiellonów, Jeden Dzień z Życia Dworu. To jest taka właśnie opowieść słowno-muzyczna. I uśmiecham się sam do siebie, no bo to te 20 lat prób podejmowania, utrwalenia czegoś, co jest naszym, jeszcze raz podkreślę, no, najchlubniejszym dziedzictwem, też jest jakimś takim symptomatyczne tutaj. Ale mam nadzieję, że to się uda.
A tymczasem, szanowni państwo, zapraszamy, powtórzę to po raz kolejny, już jutro do domu Jana Matejki na godzinę 18 na koncert Karnewale w renesansowym Krakowie. Nasi dzisiejsi goście tam będą występować. Szanowni państwo, bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Karol Kusz, chórmistrz chóru kameralnego Krakow Singers, wiceprezes Fundacji Equinum, pan Aleksander Tomczyk, kierownik artystyczny zespołu instrumentalnego, ale nie tylko, Floripari, i pani Katarzyna Freywald, prezes Fundacji Equinum, menadżer i śpiewak Krakow Singers, byli dziś gośćmi Radia Kraków Kultura. Szanowni państwo, bardzo dziękuję.
Dziękujemy. Zapraszamy.